popołudniówki.
Daniel Sawicki, dzień dobry, a naszym gościem jest dziś starszy kapitan Arkadiusz Kaniak, oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze. Witam serdecznie.
Witam serdecznie.
Panie rzeczniku, od kilku dni mamy bardzo ciężkie warunki na naszych drogach, sporo śniegu, w związku z tym, czy wy jako strażacy macie więcej zadań, jesteście częściej wzywani do różnych zdarzeń drogowych?
No niestety tutaj, jeżeli chodzi o zdarzenia drogowe, konkretnie jeżeli mówimy tutaj o wypadkach komunikacyjnych, ta ilość od początku roku, przypominam, mamy 14 stycznia, a my już zanotowaliśmy 10 takich zdarzeń. Porównując do roku ubiegłego, gdzie mieliśmy 6 zdarzeń, no jest to znaczący wzrost. Niestety pogoda nie sprzyja podróżom samochodem. Pamiętajmy przede wszystkim o tym, żeby dostosować prędkość do warunków panujących na drodze.
Z czego wynika to, że tych wypadków jest więcej? Wspomniał pan o tym, że zdejmijmy nogę z gazu, powinniśmy jeździć spokojniej, ale czy nie jest tak, że my chyba przyzwyczailiśmy się do tego, że tej zimy już nie mamy tak mocnej, solidniej ze śniegiem i stąd ta brawura i brak przewidywania tego, co się może wydarzyć?
Myślę, że ma to również wpływ na nasze zachowanie na drodze. Takie przyzwyczajenie, częste wyjazdy do ciepłych krajów mogą podświadomie wpływać na nasze zachowanie, na to, w jaki sposób prowadzimy auto. A przypominam o tym, że wcale nie musi leżeć śnieg na drodze, żeby było ślisko, żeby było niebezpiecznie. Pamiętajmy o tym, żeby wyjeżdżając na drogę zawsze delikatnie sprawdzić, jaki jest stan oblodzenia, lekko przyhamować, oczywiście w bezpiecznym miejscu, na małej prędkości, pod pełną kontrolą, żeby to sprawdzić, żeby zobaczyć, czy przypadkiem droga, pomimo tego, że jest czarna, nie jest oblodzona.
A jak już sprawdzimy, już będziemy wiedzieli, jak wygląda ta droga przed naszym mieszkaniem, przed naszym domem, wyjeżdżamy na ulicę, włączamy się do ruchu. Jak jeździć w takich warunkach, które obecnie mamy?
Przede wszystkim wolno. Pamiętajmy o tym, zawsze dojedziemy na miejsce na czas. Być może się spóźnimy 2 minutki, ale zachowajmy na pewno mniejszą prędkość niż na co dzień. Szczególnie tutaj uważajmy na drogach osiedlowych, bo te potrafią być oblodzone, a nie są takiej kategorii odśnieżania jak te drugie, główne drogi. Pamiętajmy o tym, żeby zawsze mieć światła również włączone, żeby sami być widoczni. Jeżeli dojdzie do kolizji, to o czym mówiłem, te 10 zdarzeń, na szczęście to nie są zdarzenia groźne. Tutaj większych przypadków, jeżeli chodzi o osoby poszkodowane, nie było. W większości przypadków, o których tutaj wspominam, na szczęście to nie są przypadki szczególnie istotne, jeżeli chodzi o osoby poszkodowane. Są to stłuczki, są to różnego rodzaju kolizje. Pamiętajmy o tym, że jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, jeżeli to jest oczywiście niegroźna stłuczka, kiedy możemy opuścić pojazd, kiedy sprawdzimy, że nikomu wewnątrz pojazdu również nic się nie stało. Pamiętajmy o tym, żeby zachować maksymalną ostrożność, żeby w maksymalny sposób zwrócić na siebie uwagę poprzez chociażby założenie kamizelki, która jest obowiązkowa, poprzez doświetlenie miejsca, w którym stoimy, rozstawienie trójkąta ostrzegawczego. To są wszystko elementy, które pozwalają na to, żeby drugi samochód, który nadjeżdża, nie najechał na nas, żeby nie doszło do większej tragedii.
A jeżeli będziemy uczestnikiem takiego wypadku drogowego, co w pierwszej chwili powinniśmy zrobić? Wspomniał pan o tym własnym bezpieczeństwie, czyli kamizelka, czyli ten trójkąt, żeby to miejsce jakoś oznaczyć, aby inne auta nie wpadały. Ale jeśli chodzi o zachowania odnośnie, jeżeli chcielibyśmy komuś pomóc, co możemy w tym momencie zrobić, zakładając, że te osoby na przykład są nieprzytomne, leżą zakleszczone w aucie? Jak powinniśmy się zachować?
Przede wszystkim zawsze dzwonimy w takich przypadkach, zawsze dzwonimy po służby alarmowe. Przypominam tutaj uniwersalny numer 112, ewentualnie można wykorzystywać jeszcze numery 9, czyli 999 pogotowie ratunkowe, 998 straż pożarna i 997 policja, a więc zawsze wzywamy służby ratownicze. Jeżeli doszło do takiej sytuacji, że widzimy, że osoba jest zakleszczona, widzimy, że osoba jest nieprzytomna, te informacje należy w zwięzły, spokojny przede wszystkim sposób przekazać służbom ratowniczym, przekazać dyspozytorowi. Jeżeli samochód, jeżeli najedziemy na wypadek, widzimy, że doszło do dużego zderzenia, silnik jeszcze jest włączony, jest taka możliwość, żeby go wyłączyć, zróbmy to. To jest bardzo istotne. Przede wszystkim zabezpieczmy miejsce całego samego zdarzenia, więc zabezpieczmy naszym samochodem miejsce zdarzenia tak, żeby inne osoby nie wjechały w osoby poszkodowane. Oczywiście, tak jak wspominałem wcześniej, rozstawiając trójkąty, ubierając się w odpowiedni sposób do tego, żebyśmy byli widoczni. Czasami można za niewielkie pieniądze kupić bardzo fajne lampki ostrzegawcze, które się rozstawia, które się rozrzuca właściwie na jezdni, które informują nadjeżdżające samochody o niebezpieczeństwie. Pamiętajmy o tym, że jesteśmy zawsze zobligowani do tego, żeby udzielić pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach.
A czy powinniśmy wyciągać na przykład samodzielnie jakieś osoby nieprzytomne z pojazdów, kiedy wiemy, że na przykład ten pojazd grozi mu na przykład zapalenie się, kiedy są jakieś czynniki, które mogą zwiększyć to niebezpieczeństwo? Czy my możemy również pomagać, układać jakoś te osoby, czy lepiej nie ruszać tych rannych?
Pamiętajmy o tym, że w momencie, kiedy najeżdżamy na taki wypadek i jesteśmy sami, to my jesteśmy ratownikiem. Zawsze zasada numer jeden jest taka, że zawsze zabezpieczamy jako pierwszego ratownika. Ratownik musi być bezpieczny. Musimy więc ocenić sytuację, z jaką mamy do czynienia, sprawdzić, czy to my jesteśmy bezpieczni i dopiero wtedy podjąć działanie. Jeżeli dochodzi do takiej sytuacji, tak jak pan redaktor wspomina, że doszło do zakleszczenia, jest niebezpieczeństwo wybuchu, osoba jest nieprzytomna, zróbmy oczywiście wszystko, żeby jak najszybciej poinformować służby, natomiast nie ryzykujmy, jeżeli jesteśmy niepewni co do sytuacji zastanej.
Oby tych zdarzeń było jak najmniej na naszych drogach oczywiście. Zmieńmy temat, panie rzeczniku. Państwo strażacy jako część administracji rządowej również biorą państwo chyba udział w akcji zwalczania COVID-u, a od jutra rusza narodowy program szczepień. Będzie można zapisać się do tych szczepień. Będzie można wkrótce przyjąć również szczepionki. Jakie zadania państwa czekają w związku z tym?
Właśnie jesteśmy po wideokonferencji ze wszystkimi naszymi jednostkami OSP, które pomagają nam w działaniu. Tak jak pan redaktor wspomniał, rusza Narodowy Program Szczepień i jutro mamy pierwszy etap tego programu. Mówię tutaj o rejestracji naszych seniorów. W pierwszej kolejności będą szczepione osoby powyżej 80 roku życia. Od 22 stycznia seniorzy powyżej 70 roku życia. Natomiast 22 stycznia ruszy również akcja szczepienia, bo wcześniej to będzie tylko i wyłącznie rejestracja. I to jest dosyć duże przedsięwzięcie logistyczne. Oczywiście głównym organem odpowiedzialnym za to są samorządy. Natomiast my będziemy pomagać tym samorządom. Przede wszystkim w tym pierwszym etapie, jeżeli chodzi o kampanię informacyjną. Będziemy informować, będziemy zachęcać osoby starsze do tego, żeby się zaszczepiły, a później w kolejnym etapie będziemy im pomagać dotrzeć do punktów szczepień, tak żeby nie były osamotnione, żeby miały zapewnione wsparcie. Mamy takie możliwości zarówno poprzez wykorzystanie druhów ochotników z Ochotniczych Straży Pożarnych, jak i również my jako Państwowa Straż Pożarna będziemy w tym brali udział, a przypomnę, że seniorów 70+ w naszym mieście mamy ponad 11 tysięcy, około 7 tysięcy to są seniorzy 80+. A więc jest to spora grupa osób, którymi trzeba się zaopiekować, którym trzeba należy pomóc. To są działania, jakie na chwilę obecną mamy wyznaczone. To jest dla nas w tej chwili priorytet, jeżeli chodzi o działanie z koronawirusem.
czyli łącznie 18 tysięcy osób, tak jak pan wspomniał, i to osób, które będą chciały raczej na pewno przyjąć tę szczepionkę z racji na wiek i stan zdrowia niejednokrotnie. Chciałem też spytać na koniec, państwo jako funkcjonariusze Straży Pożarnej są też w tej pierwszej grupie do szczepień, też państwo będą razem z tymi osobami z tej grupy się szczepiły, razem z nauczycielami również?
Tak, my jesteśmy również wyznaczeni jako funkcjonariusze, nie tylko my jako Państwowa Straż Pożarna, ale wszyscy funkcjonariusze w kraju, mówię tutaj o policji, mówię tutaj o wojsku, o Straży Granicznej, jako te osoby, które będą miały możliwość przyjęcia takiej szczepionki, natomiast na chwilę obecną, na dzień dzisiejszy jeszcze nie ma wyznaczonej daty konkretnie szczepienia nas jako funkcjonariuszy.
A jak nastroje przed tymi szczepieniami? Strażacy będą chcieli się gremialnie zaszczepić, czy jednak tak nie do końca wszyscy chętnie przyjmą tę szczepionkę?
Wbrew pozorom zainteresowanie jest dosyć spore. Możemy tutaj mówić nawet o okolicach 60% w skali całego województwa. Jeżeli mówimy tu, mogę tylko mówić o funkcjonariuszach i druhach, bo również tutaj przypominam, druhowie OSP też są włączeni w ten program pierwszych szczepień. Około 60% chętnych, a więc całkiem spora rzesza ludzi, tych chętnych cały czas przebywa, a więc no, ludzie coraz bardziej się przekonują do tego.
Musimy już kończyć. Naszym gościem był dzisiaj starszy kapitan Arkadiusz Kaniak, oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zielonej Górze. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję, serdecznie pozdrawiam wszystkich.